Rozdział 8. Obieży świat gadułą. Fix po paru minutach dogonił na przystani obieży świata, który przyglądał się wszystkiemu z wielką ciekawością. No cóż, mój przyjacielu, spytał go Fix. Czy twój paszport już zawizowano? Ach, to pan, odparł Francuz. Dziękuję panu, jesteśmy w zupełnym porządku. A pan zwiedza miasto? Tak, ale my podróżujemy tak prędko, że zdaje mi się, że to wszystko odbywa się we śnie. Jesteśmy teraz w Suezie, nieprawdaż? Tak, w Suezie. W Egipcie.
W Egipcie.
W Afryce?
W Afryce.
W Afryce, powtórzył obieży świat. Trudno mi nawet w to uwierzyć. Niech pan sobie wyobrazi, że zdawało mi się, iż jestem jeszcze w Paryżu. Tę piękną stolicę widziałem tylko przez szyby dorożki w ulewnym deszczu, przejazdem z dworca północnego na dworzec lijoński. Jaka szkoda! Z jaką radością zwiedziłbym Pierre Lachaise i cyrk na polach elizejskich. Zapewne bardzo się pan spieszy, spytał inspektor policji. Ja nie, lecz mój pan... Ach, dobrze, że sobie przypomniałem, muszę kupić koszulę i pończochy. Wyjechaliśmy bez rzeczy, za cały bagaż mając tylko torbę podróżną. Zaprowadzę pana do sklepu, gdzie będzie pan mógł we wszystko się zaopatrzyć. Bardzo pan uprzejmy. Po czym udali się razem w drogę. Żebym się tylko nie spóźnił, rzekł obieży świat. Ma pan jeszcze dosyć czasu, rzekł Fix. Nie ma jeszcze południa. Obieży świat wyciągnął z kieszeni swą dużą cebulę. Południe? Rzekł. Cóż, znowu jest dopiero 9:52. Pański zegarek się spóźnia. Mój zegarek? Zegarek rodzinny, który mam po moim pradziadku. On się przez cały rok ani 5 minut nie spóźnia. To prawdziwy chronometr. Już wiem, o co chodzi, odparł Fix. Zegarek wskazuje godzinę, jaka jest obecnie w Londynie, co daje jakieś 2 godziny opóźnienia w stosunku do czasu w Suezie. Niech pan pamięta, żeby w każdym kraju nastawić zegarek według słońca w południe. Co, miałbym przestawiać mój zegarek? Zawołał obieży świat. Nie, nigdy. W takim razie nie będzie się zgadzał ze słońcem. Tym gorzej dla słońca. Z tymi słowami poczciwiec pełnym powagi ruchem wsunął zegarek do kieszeni. Po kilku chwilach Fix spytał obieży świata. Zapewne nagle opuściliście Londyn. O tak, w ostatnią środę pan Fogg wbrew swemu przyzwyczajeniu wrócił z klubu o 8 i w 3 kwadranse potem ruszyliśmy w drogę. A dokąd się udaje, pański chlebodawca? Ciągle przed siebie. Odbywa podróż dookoła świata. Podróż? Dookoła świata? Zdziwił się Fix. Tak, w 80 dni. Idzie mu niby o zakład, ale między nami mówiąc, ja w to nie wierzę. To by nie miało sensu. Musi być w tym coś innego. A to oryginał ten pan Fogg. Ja myślę. Jest pewnie bogaty. Niewątpliwie. Ma z sobą pokaźną sumkę w nowiuteńkich banknotach. Nie żałuje pieniędzy w drodze. Przypomina mi się, że obiecał piękną nagrodę kapitanowi statku Mongolia w razie przybycia o parę godzin wcześniej do Bombaju. A dawno zna pan swego chlebodawcę? Ja? Odparł obieży świat. Wstąpiłem na służbę w dniu naszego wyjazdu. Można sobie wyobrazić wrażenie, jakie sprawiły te słowa na i tak już rozgorączkowanym umyśle agenta. Ten nagły wyjazd z Londynu, duża suma pieniężna, o której mówił Francuz, pośpiech w podróży i wreszcie pretekst w postaci tak dziwnego zakładu. Wszystko to utwierdzało pana Fixa w powziętym mniemaniu. Rozmawiając w dalszym ciągu z Francuzem, dowiedział się, że chłopak nie znał wcale swego pana, że ten ostatni mieszkał w odosobnieniu w Londynie, że miano go za bogatego, nie wiedząc nic o źródle jego dochodów, że był człowiekiem trudnym do zgłębienia i tym podobne, i tym podobne. W tej chwili pan Fix był przekonany, że pan Fogg nie wysiądzie w Suezie i że naprawdę udaje się do Bombaju. — Czy daleko stąd do Bombaju? — spytał obieży świat. — Dość daleko — odparł agent. — Spędzicie zapewne 12 dni na morzu. — A gdzie leży Bombaj? — W Indiach? — W Azji? — Naturalnie. Tam do licha. Powiem panu, jest coś, co mnie martwi. To płomień gazu. — Jaki płomień gazu? Płomień gazu, który zapomniałem zgasić i który pali się obecnie na mój koszt. Obliczyłem, że w ciągu 24 godzin wypali się gazu za 2 szylingi, co przewyższa o 6 pensów moją pensję. Pojmuje więc pan, że im dłużej przeciągnie się podróż, tym... Czy Fix zrozumiał historię z gazem? Trudno przypuścić. Nie słuchał go więcej i układał w myśli plan działania. Przybyli wreszcie na rynek. Fix pozostawił tu swego towarzysza i, upominając go, aby się nie spóźnił na statek, sam udał się spiesznie do konsula. Teraz, kiedy nabrał pewności, że jego przypuszczenia są trafne, odzyskał swą zimną krew. — Panie! — rzekł do konsula. — Nie mam już najmniejszej wątpliwości co do tego pana. Chcę uchodzić za dziwaka, który ma zamiar odbyć podróż dookoła świata w 80 dni. — Ależ to przebiegły jegomość — odparł konsul. Zamierza powrócić do Londynu, wymknąwszy się z rąk policji wszystkich części świata. Zobaczymy, odparł Fix. Ale czy się pan czasami nie myli?
Ja się nie mylę.
W takim razie dlaczego temu złodziejowi zależało na potwierdzeniu wizą jego przejazdu przez Suez?
Na to nie mogę nic odpowiedzieć, panie konsulu, bo sam nie wiem. Ale niech pan posłucha.
W kilku słowach agent streścił swoją rozmowę ze służącym pana Foga, kładąc nacisk na niektóre obciążające szczegóły. W samej rzeczy wszystkie te poszlaki są przeciw temu panu. I cóż zamierza pan zrobić?
Zatelegrafować w tej chwili, żądając nadesłania rozkazu aresztowania pana Foga w Bombaju. Następnie wsiąść na Mongolię i towarzyszyć memu złodziejowi do Indii i tam, na tej ziemi angielskiej, trzymając w jednej ręce rozkaz aresztowania, drugą kładąc mu na ramieniu, delikatnie go zatrzymać.
Wypowiedziawszy te słowa, agent pożegnał konsula i udał się do biura telegraficznego. Stąd wysłał do zarządu policji w Londynie telegram, treść którego jest nam już znana. Kwadrans później pan Fix z małą walizką w ręku, dobrze zaopatrzony w pieniądze, wsiadł na pokład Mongolii i ten szybki statek jak strzała pomknął po falach Morza Czerwonego.